Pomodlimy się, zaprosimy Ducha Świętego, aby nas prowadził, a po nauczaniu będziemy mieli wieczerzę pańską i uwielbienie. Duchu Święty, proszę Cię o nas wszystkich tutaj, abyśmy wzięli z tego czasu tutaj najwięcej, z tego nauczania, z tej inspiracji wzięli najwięcej, ile możemy. Abyśmy też zrozumieli, jak funkcjonujesz Ty, bo tak jak w małżeństwie potrzebujemy się uczyć rozmawiać ze sobą, tak samo też my musimy się nauczyć rozmawiać z Tobą, Duchu Święty, i musimy też uczyć się Twoich znaków, Twoich sygnałów, które wysyłasz ku nam, abyśmy nie byli w zamieszaniu. Bo przeznaczeniem dzieci Bożych nie jest bycie w zamieszaniu, ale przeznaczeniem każdego dziecka Bożego jest wiedzieć, dokąd zmierza i umieć walczyć z każdą górą, która stanie mu na drodze. I proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiaj każdy z nas posunął się do przodu w swoim zrozumieniu i posunął się też do przodu w działaniu, ponieważ sama wiedza, jak dobrze wiemy, Panie, nie daje zbyt wiele, jeśli jej nie zastosujemy. Dlatego proszę Cię dla nas o łaskę zrozumienia i też o łaskę determinacji, abyśmy wprowadzali to w życie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bym poprosił Maćka, jakby mógł mi dać tutaj. Słuchajcie, nie mamy slajdów, mamy tutaj techniczne problemy. Ale postaram się, jeśli macie Pismo Święte, niektórzy z was, którzy chcą, mogą sobie otworzyć. Dziękuję bardzo, Maćku. Myślę, że może być. Tak, może być. Dziękuję bardzo. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Zwłaszcza dla tych z was, którzy może jeszcze nie do końca rozumiecie, co to znaczy być chrześcijaninem, co znaczy być uczniem Jezusa. Była bardzo ciekawa historia, ponieważ to jest Ewangelia Jana w 3 rozdziale, był pewien uczony w piśmie faryzeusz, który naprawdę znał, na pewno na pamięć znał 5 ksiąg pierwszych Biblii, tak zwanych ksiąg mojżeszowych, Torę. Znał na pamięć. Ale zobaczcie, wiedza nie dawała mu to, co jest potrzebne w jego codziennym życiu. I przyszedł do Jezusa i zaczął go, tak za przeproszeniem, chwalić, młodzieżowym językiem podlizywać się. Na to odpowiedział mu Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co znaczy narodzić się na nowo? Czy to znaczy przyjąć jakiś sakrament? Czy to znaczy chodzić do kościoła, czyli brać aktywny udział w życiu religijnym danego kościoła? Czy chodzi o, nie wiem jeszcze, jakieś może inne praktyki? Posłuchajcie, co Jezus powiedział. Nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodził się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I powiem wam, słowo nowonarodzić, w wielu z nas pojawia się wielki znak zapytania. I z jednej strony brzmi to bardzo tajemniczo, ale to jest bardzo proste. Zazwyczaj wiele rzeczy jest bardzo prostych w Biblii, niewiele jest trudnych. Nie możesz nic zrobić, jeśli chodzi o twoje nowonarodzenie. Możesz tylko przyjąć Bożą łaskę, która spotyka cię w dniu dzisiejszym. Nawrócenie to jest to, co ty decydujesz w swoim życiu, że odwracasz się od swojej własnej drogi i zwracasz w kierunku Boga. Ale nowonarodzenie jest z inspiracji Ducha Świętego, czyli to jest ten moment, w którym przyjmujesz duchowe spotkanie z Bogiem. I kiedy te dwa elementy się łączą, to można powiedzieć, że narodzasz się jako nowy wierzący człowiek. Nie chodzi o chrzest w tym momencie tylko i wyłącznie. Nie chodzi o to, że masz jakieś tam inne przeżycia. Może w tym doświadczeniu duchowym może pojawić się emocjonalne przeżywanie czegoś, tego samego wydarzenia, ale czasami nie dzieje się nic spektakularnego, poza jednym zrozumieniem bardzo ważnej rzeczy, że jestem zgubiony i potrzebuję Boga. I nic nie stanie uratować mnie, ani żadna moja dobra chęć, ani żaden mój dobry uczynek. Moje starania nie są w stanie tu nic zrobić. Jedynie to świadomość, że potrzebuję zbawienia i przyjęcie tego daru powoduje, że narodzasz się na nowo. Bardzo ważny fragment kolejny. W Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, kiedy czytamy, Jezus powiedział, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, nie chodzi tylko o to, że Jezus istnieje, ale chodzi o to, że Jezus, że on nie tylko istnieje, ale że zmartwychwstał, że można mu zaufać. Nie tylko wierzyć w jego obecność, ale ufać mu. I ci, którzy go przyjęli, jest napisane takie zdanie, Jezus mówi, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Wiara, czyli upamiętanie, wiara i przyjęcie równa się nowonarodzenie, czyli stajesz się dzieckiem Bożym. I w pierwszym liście Jana czytam coś takiego, ja 2 tygodnie temu mówiłem o tym. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Zostałeś nazwany dzieckiem Bożym. To nie pastor cię nazwał dzieckiem Bożym. Żaden ksiądz cię nie nazwał dzieckiem Bożym. To sam Duch Święty w tobie potwierdza to, jesteś dzieckiem Bożym. Słuchaj, przynależność do bycia w takim czy w innym kościele nie powoduje, że jesteś dzieckiem Bożym. Twoje wypełnienie twojej ankiety, ani aktu chrztu, bierzmowania, czegokolwiek nie czyni cię dzieckiem Bożym. To jest bardzo ważne. Nie mówię tutaj żadnej wielkiej filozofii. To jest wszystko zapisane w Piśmie Świętym. To wynika z Pisma Świętego. To, że uwierzyłeś Jezusowi, nie w Jezusa, tylko Jezusowi i przyjąłeś Go, chcesz należeć do Niego. Biblia mówi, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I dzieje się coś bardzo ważnego. O tym trochę będę dzisiaj mówić, bo muszę zrobić wstęp, żebyśmy mogli iść dalej. Rysuję często ostatnio to, bo mocno studiuję ten temat. Widzisz, człowiek składa się z 3 części. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, do Tesaloniczan, że na przykład list do Hebrajczyków mówi, Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia. Mamy duszę, mamy ducha i stawy i szpik, czyli ciało. I mamy zdolne osądzić myśli i zamiary serca. I to wszystko, co łączy te wszystkie 3 elementy, to jest serce tutaj. To jest bardzo ważne, ponieważ twój duch, nowonarodzenie, to jest to, to nie znaczy, że twój duch wcześniej nie żył. Nie ma czegoś takiego jak rozdzielenie. Wszystko jest całość. To jesteś cały ty. Jesteś duchem, duszą i ciałem. Nowonarodzenie to jest to, kiedy twój duch narodza się na nowo, czyli jednoczy się z Bogiem. W Piśmie Świętym śmierć nie ma znaczenia tak jak my myślimy, że człowiek z tego ziemskiej perspektywy, z tej ziemskiej, że człowiek umiera i go nie ma. Śmierć w kontekście Pisma Świętego, zwłaszcza tego semickiego, to jest oddzielenie od Boga. Czyli wcześniej twój duch żył, ale przez brak nawrócenia i przyjęcia daru twój duch był oddzielony od Boga. I w momencie, kiedy miałeś to duchowe spotkanie, odwróciłeś się i przyjąłeś Boga do swojego życia, twój duch się narodza na nowo. samo to. I tu mieszka Duch Święty. I chciałem ci powiedzieć bardzo ważną rzecz, żebyś o tym wiedział. List do Koryntian o tym mówi. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Zobaczcie, myśmy bowiem świątynią. Pomyśl o sobie, że jesteś świątynią. Tak jak w Starym Przymierzu Bóg kazał Mojżeszowi zbudować arkę i tam była złożona 10 przykazań Bożych i to było nazwane Arka Przymierza. Tam była Boża obecność. Pomyśl o sobie dzisiaj, że ty jesteś taką skrzynią, arką przymierza. Wnosisz w sobie Bożą obecność. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. List do Koryntian, 3 rozdział. Czy nie wiecie, Paweł zadaje pytanie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Pomyśl sobie, jesteś świątynią Bożą. Nosisz w sobie Bożą obecność. Wiecie, jaka jest różnica między Starym Przymierzem a Nowym? Bardzo ważnym. Kiedyś to powiedziałem. Nie wszyscy to złapali bardzo wyraźnie. Wiecie, że samo zbawienie, czyli przebłaganie za grzechy, było możliwe przed przyjściem Chrystusa. Były składane ofiary przez Mojżesza. Bóg dał całe prawo. I arcykapłan, składając ofiary za grzech, baranki, owieczki i wiele, wiele innych zwierząt, i za siebie, jak i za Izrael. I wchodził raz w roku do miejsca najświętszego. Tam była Boża obecność. Gdyby miał grzech, który nie był przykryty przez krew, można powiedzieć, to by umarł. A widzimy, że była to, ta świątynia była zbudowana po to, żeby arcykapłan wchodził i wychodził. Ale wcześniej przeczytałem taki ważny fragment, którego myślę, że nie wszyscy jeszcze złapali. Różnica między epoką przed krzyżem i po krzyżu jest taka, że jeszcze w Starym Przymierzu nikt nie był nazwany dzieckiem Bożym. Więc w nowym stworzeniu, w nowym przymierzu nie tylko jesteś zbawiony od swoich grzechów, od swojej przeszłości, ale jesteś nazwany dzieckiem Bożym. Nikt w Starym Przymierzu nie był nazwany dzieckiem Bożym. Taka jest różnica. Czyli twoje duchowe DNA się całkowicie zmieniło. Czytamy o tym, że królowie, kapłani i prorocy mieli Ducha Świętego. To był Duch Święty, który spoczywał na nich, ale nigdy nie był w nich. I taka jest różnica, bardzo ważna, że dzisiaj, jeśli uwierzyłeś Jezusowi, że potrzebujesz Jego ofiary, odwróciłeś się od swojego starego życia, postanowiłeś podążać za Jezusem, przyjąłeś Go do swojego życia, postanowiłeś Go uczynić Panem swojego życia, to wiedz, że stałeś się świątynią Ducha Świętego. Twoja Boża obecność jest w tobie. To zmienia bardzo wiele. Czytaliśmy o liście do Hebrajczyków, że to jest święte, ale tutaj mamy duszę i mamy ciało. I dusza to jest umysł, emocje, nasze pragnienia. To jest ta sfera, która nie zbawia się od razu. I czytamy w liście do Jakuba bardzo fajną rzecz. Jakub pisze coś takiego. Przeto odrzuć wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Zobacz. Słowo Boże to jest to, co teraz każdy chrześcijanin musi robić. Musi. Kładę nacisk musi, bo Słowo Boże, które jest wszczepione w tobie, to jest list do Jakuba, 1 rozdział, 21 werset. To Słowo Boże zmienia twoją duszę. i powoduje, że twoje ciało poddaje się duchowi. Jeśli twoja dusza, możesz być nowonarodzonym chrześcijaninem. List do Koryntian mówi nowym stworzeniem, ale cały czas możesz żyć w starym schemacie. Mówimy o tym bardzo często, ale chciałem to bardziej uzmysłowić. I tutaj wykonuje się najwięcej pracy. Powiem wam, ja mam taki obraz tego, że Boże ziarno jest posiane w tobie. Pamiętacie, jak mówiłem o tych doniczkach, o tym ziarenku Bożym, że w międzyczasie, kiedy twoja doniczka, że jesteś jak doniczka, gdzie jest pełno chwastów i wpada Boże ziarno i to ziarno kiełkuje, wyrasta owoc. Ale w pewnym momencie to ziarno ma przeszkody w postaci chwastów. Te chwasty mieszczą się w duszy. To jest złe nawyki, to są wszystkie złe, niebiblijne przekonania, jakie masz. To, że na przykład zbawienie można osiągnąć przez uczynki, albo jeśli się ochrzcisz, to będziesz zbawiony na przykład. Chrzest nie jest wynikiem, chrzest nie daje ci zbawienia. Zbawienie daje ci odwrócenie się od grzechów i przyjęcie Jezusa. Chrzest jest wynikiem twojego upamiętania, nawrócenia. To jest świadectwo twojej wiary. I twoje emocje, i twoje pragnienia, które wcześniej były nakierowane na wypełnianie twojego ja, twoich własnych planów. I posłuchajmy dalej. Mamy duch, która jest świątynia, jest dusza. I idźmy dalej. Niektórzy ludzie mówią tak. Z Kamilem żeśmy raz rozmawiali na ten temat. Jak ja mogę żyć, czy jak ja mogę sobie poradzić ze swoimi problemami? Mam tyle problemów, tyle bagażów, tyle różnych trosk. I często mówimy o tym, że mamy naśladować Chrystusa. I często się mierzymy z tym, jako duszpasterze, że ludzie mówią, ja nie jestem w stanie naśladować Jezusa. List do Rzymian, 8 rozdział, 11 werset mówi coś takiego. Czytamy. Apostoł Paweł napisał. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was. Pomyśl sobie przez chwilę. Jezusa, ten duch wzbudził, Duch Święty wzbudził Jezusa z martwych. Masz tego samego Ducha Świętego, który był w Jezusie, masz w sobie. Jedyna różnica między tobą a Jezusem Chrystusem jest taka, że Jezus został poczęty z Ducha Świętego i od początku nie był skażony grzechem. I to jest dość duża i ważna różnica. Ale ten sam Jezus, nawet pomimo tego, że nie zgrzeszył, i nie miał, ale miał pokusy i dzięki komu nie zgrzeszył? Dzięki Duchowi Świętemu. Ta sama moc, która prowadziła Jezusa i czyniła dziękuję bardzo. Ta sama moc jest dzisiaj w tobie. Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi, uwaga, wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała. Ciało i dusza reprezentują starego człowieka. Aby żyć według ciała, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ten fragment nie jest napisany do niechrześcijan. On jest napisany do nas, do ciebie i do mnie. Jest słowo umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, bo ci, których Duch Boży, uwaga, prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, czyli Twoim, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Kochani, to jest bardzo ważna informacja. Nie jesteś skazany na wpływ starego życia. Dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu mówiłem o tym, o pewnych chwastach, które musimy wyrywać. Ale powiem wam jedną rzecz. Tych chwastów nie jesteś w stanie wyrwać o własnej mocy. Tylko dzięki Duchowi, który mieszka w twoim duchu. Masz moc złamać każdy nawyk grzeszny. Każdą myśl, która jest nieboża. Każdą emocję, każdą zazdrość. Każde odrzucenie. Każde niskie poczucie wartości. Każdy wstyd. I każde niewłaściwe pragnienie grzeszenia. Masz moc zmienić dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w tobie. Czy to nie jest fantastyczna wiadomość? Chwała Bogu, że ktoś rozumie to kazanie. Tylko to jest wiedza, a teraz zastosujmy to. Lecz kolejny fragment dla potwierdzenia. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty przypomni. Słuchajcie, rozumiem apostołów, kiedy mówili: Panie, dlaczego musisz odejść? Ale powiem wam, to jest cudowne, że dzisiaj każdy z nas ma tego samego Ducha Świętego, którego miał Jezus. I słuchajcie, jesteśmy dzisiaj podłączeni pod niewiarygodną Bożą moc i mądrość przede wszystkim, i miłość. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, jest napisane, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Widzicie, Duch Święty nas prowadzi do przejęcia tych wszystkich Bożych obietnic. Do ziemi obiecanej, którą Bóg nam dał. Widzicie, czytamy często o tych wszystkich Bożych obietnicach. I Duch Święty nas prowadzi. Wszystko, co musimy zrobić, to nauczyć się słuchać Ducha Świętego. Wiecie, i to jest dzisiaj moim największym wyzwaniem, by słuchać Ducha Świętego, a nie mojego intelektu, ani mojego strachu, ani moich niebiblijnych przekonań. List do Koryntian mówi jeszcze taką fajną rzecz. Dlatego nie upadajmy na duchu, bo choć ten nasz zewnętrzny człowiek jest niszczony, czyli nasze ciało, ono niszczeje, ale nasz wewnętrzny, czyli to nowe stworzenie, które jest tutaj, jest odnawiany dzień za dniem. Dalej czytamy. Z tego powodu przypominam ci, Paweł pisze do Tymoteusza, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości. Jest tłumaczenie powściągliwości albo takiego czystego myślenia. Duch Święty, twój duch ma mieć wpływ na to, co się dzieje tutaj. I możesz karmić swojego nowego człowieka. To jest napisane w liście do Koryntian. Lecz ten wewnętrzny człowiek, ten duchowy, możesz go karmić, aby stawał się silniejszy. Ktoś zadał pytanie, co może zwyciężyć? Który człowiek, ten stary czy ten nowy? Ten, którego będziesz karmić. Jeśli będziesz karmić nowego człowieka, być właśnie w obecności Słowa Bożego. Nie mówię o czytaniu tylko, ale studiowaniu Słowa Bożego. Kiedy będziesz w obecności uwielbienia, będziesz w obecności innych braci i sióstr wierzących, karmisz swojego ducha, umacniasz go. To powoduje, że twoja dusza zaczyna podążać za duchem i twoje ciało podąża za duchem, a nie ty jako ty podążasz za tym cielesnym, starym człowiekiem. W taki sposób to się dzieje. Ale Bóg dał nam jeszcze wiele innych narzędzi, mocniejszych też, ważnych, które wzmacniają naszą służbę. Ale chciałem tu bardzo ważną rzecz powiedzieć. Ponieważ my często mylimy prowadzenie Ducha Świętego od prowadzenia nas samych. My mówimy, że pewne odczucia, które mamy, są prowadzeniem Ducha Świętego, a często są naszym własnym prowadzeniem, że tak powiem. Nie polegaj w swoim życiu na własnych intelektualnych przekonaniach, które masz, które nie są oparte w Słowie Bożym. I nie polegaj w swoim życiu na emocjach, ale na Słowie Bożym i na Duchu Świętym. To jest bardzo ważne, ponieważ powiem wam jedną bardzo ważną rzecz. Izraelici za pierwszym razem nie posiedli ziemię. Wiecie dlaczego? Bo emocje strachu i niewłaściwe przekonanie spowodowało, że nie weszli do ziemi obiecanej. I chcę ci powiedzieć, że ta lekcja jest cały czas aktualna dzisiaj w życiu każdego wierzącego. Możesz nie zdobyć swoich obietnic z Chrystusem w mocy Ducha Świętego przez strach, lęk, myśląc, że to Duch Święty cię prowadzi. Owszem, powiem wam, jeszcze będę dalej rozwijać to, ale Duch Święty jest duchem miłości, było napisane mądrości, mocy, ale jest też przede wszystkim pokojem. Pokój. To jest coś, co Duch Święty nas prowadzi. Jak czytałem list do Tesaloniczan, jest bardzo fajny fragment. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. Musisz nauczyć się chodzić w Bożym pokoju i to się dzieje, kiedy Słowo Boże zaczynasz wypełniać swój umysł Słowem Bożym. Owszem, mówiliśmy o tym, że umysł jest tą największą bitwą i tak jak myślisz, tak odczuwasz, tak mówisz, tak działasz. Mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu. Ale chciałem wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Kiedy pokój Boży zaczyna gościć w twoim sercu, ponieważ serce to jest miejsce, to jest twoje sumienie i to jest miejsce twoich podejmowania decyzji. Jeśli w sercu twoim, w twoim duchu i w duszy i w ciele panuje pokój i harmonia, jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. Tu już jest pokój. Teraz musisz zadbać o te dwie sfery. Wiemy, że dusza musi się przemienić, a ciało musi być po prostu złożone w ofierze. Tak jak Paweł powiedział w liście do Rzymian, złóżcie ciała swoje, czyli ukrzyżujcie swoje cielesne pragnienia. Okej, idziemy dalej. Czytaliśmy o tym, że ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A teraz słuchanie Ducha Świętego. Dziejach Apostolskich bardzo często słyszymy, czytamy, na przykład takie stwierdzenie, będę przytaczał wszystkich. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch. Oto szukają cię trzej mężowie. Możemy słuchać Ducha Świętego w naszym życiu. Wierzę, Duch Święty mówi do nas. Mówi do ciebie, do mnie, do każdego z nas. Powiem ci, jak bardzo to jest ważne. Ponieważ jeśli usłyszysz i masz potwierdzenie, że to jest Duch Święty, to twoja droga nie będzie niczym zachwiana, nawet sztormy. Pamiętacie historię, raz kiedyś nauczyłem na środowym nauczaniu o apostole Pawle, który zmierzał po ostatniej swojej podróży misyjnej, która została opisana. Kiedy zmierzał do Jerozolimy, powiedział takie zdanie, wszyscy mu odradzali, żeby szedł do Jerozolimy, a on używał takiego stwierdzenia. Wiem, mam iść do Jerozolimy, będzie źle, ale będę też głosił, bo Duch Święty mi o tym poświadcza, będę głosił w Rzymie. Wyobrażasz sobie, jaką on miał pewność, że dotrze do Rzymu. Miał niesamowite przeszkody, trudności, chcieli go zabić Żydzi, był spisek w Jerozolimie, a on wiedział, że dotrze do Rzymu. Później płynęli statkiem przez Morze Śródziemne, był sztorm. On powiedział im, co mają zrobić. W ogóle się nie bał. Nie obawiał się fal, które zalewają statek. Wiedział, co ma robić. Mówił tam jasno, z pewnością. Mam dotrzeć do Rzymu, bo taki jest Boży plan. Usłyszeć Ducha Świętego w swoim życiu i wiedzieć, jaka jest plan i wizja, którą Bóg przeznaczył ciebie w tym wszystkim, jakie jest twoje przeznaczenie, uwierzcie mi, jest tak ważne, że kiedy wiesz, to żadna trudna sytuacja, czy to w kościele, czy to w biznesie, czy to w szkole, czy w różnych sytuacjach rodzinnych, nie jest w stanie cię zatrzymać. Bardzo fajną rzecz jest, Jan pisze, taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Moje pytanie jest dzisiaj do ciebie. Czy wiesz, jaka jest Boża wola dzisiaj dla ciebie? Co powinieneś robić? A co? Zgadza się. A czy my jesteśmy bezbożnikami? Słuchajcie, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, Beatko. Terminologia jest taka, jeśli jesteś nazwany dzieckiem Bożym, to już nie jesteś grzesznikiem, tylko jesteś grzesznym człowiekiem. To jest bardzo ważna różnica. Czyli pomyśl o tym, jesteś dzieckiem, jesteś synem, jesteś córką, jesteś dzieckiem Bożym, który... Ty nie zostałeś nazwany na podstawie tego, jak żyłeś, tylko na podstawie twojej wiary i przyjęcia Boga do swojego życia. Zostałeś nazwany dzieckiem Bożym, ale masz cały czas grzeszne nawyki, które musisz rozpoznać i odciąć. Jak to się uda odciąć, to będziesz wyraźniej słuchał Ducha Świętego. Powiem wam... Jest bardzo ważne, żeby rozpoznawać to Boże kierownictwo, bo wtedy twoje życie nie będzie jak sinusoida, tylko będzie do celu, do portu. Mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz i dzisiaj będziemy to robić. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Czyli zobacz, możesz mieć niemoc, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Jest to fragment, który mówi też o modlitwie na językach, o tym, by być napełniony Duchem Świętym. Czy jesteś świątynią, ale potrzebujesz być zanurzony w mocy Ducha Świętego, to jest kolejny klucz, który musi być w twoim życiu, żeby być skutecznie prowadzonym, żeby nie popełniać błędów. Powiem wam taki prosty przykład z mojego życia. Pamiętam, jak mieszkałem w Szwecji, pamiętam, że Bóg wkładał w moje serce, że wiedziałem, że wrócę do Polski, że będziemy rozpoczynać służbę i tak dalej, ale w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, jak to się wydarzy, kiedy to się wydarzy. I pamiętam każdą prawie... Chyba nie pamiętam takiej podróży, rzadko się zdarzało. Często pracowałem na noc i musiałem po prostu jechać za miasto do takiej miejscowości Alunda. Tam sprzątaliśmy taki duży sklep. I ciekawe jest, całą tą podróż wielokrotnie modliłem się. I uwaga, dla tych, co nie wiedzą, na językach. Powiem wam, nie wiedziałem, konkretnie o co, jak mam się modlić, ale pamiętam, że modliłem się. Ta podróż trwała około 45 minut, 40, i modliłem się na językach. Czyli miałem coś takiego jak moment chrzest z Duchem Świętym. I pamiętam, kiedy modliłem się, to wielokrotnie wychodziło z moich ust modlitwa po polsku, która brzmiała w ten sposób: Boże, daj nam właściwych ludzi według twego serca. I później, i tak się modliłem wiele, wiele lat tak naprawdę. Powiem wam tak, bo przeskoczyliśmy jeden temat bardzo ważny. Posłuchajcie, dla tych z was, którzy mieliście ostatnio chrzest, posłuchajcie tego. I tych z was, którzy mieliście chrzest, a nie macie jeszcze chrztu w Duchu Świętym. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim. To jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. To był ten chrzest już po wylaniu Ducha Świętego. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili innymi językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Kochani, to jest kolejna bardzo ważna rzecz w naszym punkcie: podążanie za Duchem Świętym. Duch Święty nie chce tylko mieszkać w twoim duchu, ale chcę, żebyś ty cały był zanurzony w obecności Ducha Świętego, w mocy Ducha Świętego, w jego miłości. I dzisiaj będziemy się modlić o tych wszystkich z was, którzy potrzebujecie takiej modlitwy. Nie modlicie się na językach, albo nie byliście ochrzczeni Duchem Świętym. Powiem wam jedną bardzo ważną rzecz. To może nie być przy tym żadnych emocji, ani żadnego fizycznego, namacalnego dotknięcia. Może po prostu nawet nic nie czuć. Ale kiedy, tak, jak to się dzieje, jak mogę być ochrzczony Duchem Świętym? Mówiliśmy o nowonarodzeniu, mówiliśmy, że jest chrzest wodny. Wcześniej niektórzy byli, przyjęli chrzest wodny przez zanurzenie. I tak samo jest chrzest Duchem Świętym. To są trzy różne etapy w naszym życiu. I chrzest Duchem Świętym może się odbyć przed chrztem wodnym. Nie musisz być ochrzczony w wodzie, żeby przyjąć chrzest Duchem Świętym. Ja byłem ochrzczony Duchem Świętym i zacząłem się modlić na językach przed chrztem wodnym. Mój chrzest wodny dopiero się odbył 2 lata po. Tak naprawdę. Bo nie byłem pełnoletni. Jak przyjąć chrzest Duchem Świętym? To jest bardzo proste. Po prostu możesz przyjść tutaj, pomodlimy się, położymy na ciebie ręce, pomodlimy się o ciebie i po prostu musisz to przyjąć. I będzie tak, że niektórzy przeżyją coś spektakularnego i będą tacy, którzy nie przeżyją nic, a będziecie... Coś się zmieni w waszym życiu. Zobaczycie to w kontekście swojego życia, przyszłości. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ powiem wam, modlitwa na językach, myślę, że mało o tym mówiliśmy w naszym kościele przez ostatni rok. Ale dla tych z was, którzy nie rozumiecie, to jest napisane w Piśmie Świętym. Katolicy to odkrywają, co jest ciekawe, bardziej niż ewangeliczne chrześcijanie. Ale ona jest bardzo ważna, bo Paweł pisze, że kiedy modlisz się na językach, języki to jest niebiański język. Może być też ludzki, ale jest napisane, że to twój duch się modli, nie twój umysł. Możesz modlić się po polsku i twój umysł, emocje mogą być w to zaangażowane. Ale kiedy modlisz się na językach, to twój duch się buduje i umacnia. I on napędza siłę, na to kierunek się zmienia. Nie dusza na ducha, ale duch na duszę. I wtedy zaczynasz inaczej patrzeć. Miałem takie zdarzenie w swoim życiu też wiele, wiele lat temu, prawie na początku drogi. Pamiętam moment, kiedy miałem takie niesamowite, trudny czas. Rok po moim nawróceniu. I nie wiedziałem, miałem te pewne zdarzenie w kościele, uraza weszła do mojego życia i po prostu miałem takie, nie wiem nawet jak to nazwać, wpadłem w taką duchową depresję, jeśli można tak nazwać. I słuchajcie, nie wiedziałem jak sobie z tym poradzić. Pamiętam, że wszystko co mogłem zrobić, któregoś dnia byłem tak załamany, no nawet czytanie Biblii mi nie pomagało. I zacząłem się modlić na językach. I to nie trwało 10 minut, to nie trwało nawet 20 minut, to trwało ponad godzinę. Ja się modliłem, modliłem, modliłem na językach. Kiedy przestałem się modlić, poczułem, że cała ta negatywna atmosfera, która wokół mnie była, totalnie się zmieniła. Biblia, którą zacząłem czytać, zaczęła do mnie przemawiać. Mój duch się zbudował i on zaczął wywierać wpływ. I kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, pamiętam do dziś fragment, który mnie przeszył i który dał mi siłę do przejścia tej trudnej sytuacji, duchowej sytuacji w moim życiu. Pamiętam, kiedy czytałem list Piotra i tam jest jeden taki fragment. Kiedy już tak odkryłem tą moc modlitwy na językach, zacząłem czytać ten fragment. Normalnie zacząłem czytać Biblię i fragment z listu Piotra po prostu wręcz wyskoczył przede mną i jakby sam Piotr, apostoł, mówił bezpośrednio do mnie, jak Duch Święty ożywił to słowo i było napisane tam: dlatego okiełzajcie umysły wasze i całą waszą nadzieję połóżcie w Jezusie Chrystusie. Dlatego okiełzajcie umysły wasze. Nie wiem, dla ciebie dzisiaj ten fragment może nie mieć najmniejszego znaczenia, ale dla mnie w tamtym czasie to było taki oręż duchowy, który dostałem od Ducha Świętego, aby walczyć z czymś, z czym nie mogłem sobie ja sam poradzić. I podobnie może być w twoim życiu z każdą jedną rzeczą, czy z nałogiem, czy z poczuciem winy, czy ze wstydem. Duch Święty, on chce cię przeprowadzić z twojego miejsca słabości, ożywić to, co jest martwe i dać ci coś nowego. Powiem wam jeszcze więcej. Nowe języki duchowe to nie jest tylko modlitwa na językach. To jest również twój polski język może się zmienić. Jeśli wcześniej mówiłeś źle, to się zmienia twoja mowa. Twoje usposobienie. To jest taka bomba, duchowa bomba atomowa, która może cię totalnie zrewolucjonizować. Powiem wam taką rzecz. Duch Święty też przez modlitwę na językach daje też takie spojrzenie w przyszłość. Wiele, wiele razy, ja przynajmniej tak mam, nie chciałbym, żebyście brali przykład ze mnie, ale żebyście sami eksperymentowali z Duchem Świętym. Duch Święty wiele razy, kiedy modlę się na językach, daje mi konkretne odpowiedzi na różne sytuacje, w których się znajduję. Pamiętam, kiedy to wiele razy powtarzam i dzisiaj też mam tak, że kiedy modlę się o kogoś po polsku, Boże, nie wiem jak się o kogoś modlić i zaczynam się modlić na językach. I kiedy kończę tą modlitwę na językach i rośnie we mnie modlitwa po polsku, bo nawet wiem, o co się modlić. Wręcz czuję, kiedy modlę się na językach, czuję, o co się modlę. To jest niesamowite. I wypowiadam tę modlitwę po polsku, ale wcześniej, kiedy zanim zacząłem, po prostu jakby był w zamieszaniu. Więc lepiej mówię, Boże, ja tylko potrafię modlić się i błogosławić tę osobę na językach i modlę się o tę osobę na językach w Duchu Świętym. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Kiedy wiesz, jaka jest jako lider czy jako pasterz, jeśli opiekujesz się ludźmi, to bardzo ważna rzecz. Jeśli jesteś ojcem i masz swoje dzieci pod opieką, to też bardzo ważne jest, żebyś ty ten autorytet, który masz, wykorzystywał duchowo najlepiej, jak potrafisz, abyś wiedział, jakie jest przeznaczenie dzieci twoich, które masz w rodzinie. Jeśli wiesz, jakie Bóg ma przeznaczenie dla twoich dzieci, to wiesz, jak się modlić, jak postępować. To jest niewiarygodna broń. Tak jak Paweł, który wiedział, pomimo przeszkód, trudności, płynął do, nie wiadomo bo po ludzku, czy dopłynie, ale on wiedział, że będzie w Rzymie. I tak może być z twoimi dziećmi, tak może być z twoją żoną, z twoim mężem, tak może być w kościele, jeśli jesteś duszpasterzem, opiekujesz się o kogoś i myślisz, zewnętrznie patrzysz, że z tego człowieka już nic nie będzie, a ty się modlisz na językach, a Duch Święty mówi... Będzie dobrze. Pokona to wszystko. Przejdzie te trudności. I daje ci wizję, wręcz takie nawet przekonanie, kim dana osoba ma być w Królestwie Bożym. Ważne, żeby tego też nie wypowiadać, bo nie, to ma być osobiste jego spotkanie z Duchem Świętym. To chodzi o to, żeby też nie przepowiadać czyjejś przyszłości, jeśli dana osoba nie wie, jaka jest jego przeznaczenie. Na końcu lądując, Paweł pisze coś takiego. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża, a Duch Święty jest duchem radości. W Chrystusie Jezusie względem was jest napisane bardzo ważne słowo. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, jest to słowo rozsądzajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez naganny na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest wasze przeznaczenie. Radować się, być wdzięcznym, modlić się, jak najczęściej potrafisz. Nawet niech twoja praca będzie modlitwą. To, co robisz w domu, obowiązki, niech będzie. Możesz robić coś i możesz myśli kierować ku Bogu. I ducha nie gaście. I wierzę, że tu nie chodzi tylko o, wiecie, o takie... Wierzę, że to jest coś tu chodzi o coś ponadnaturalnego, żeby modlić się na językach. Wiecie, my tu w kościele nie mamy takiej praktyki, że modlimy się na głos na językach. Ja nie praktykuję na nabożeństwach niedzielnych, że modlę się ja na językach. Ponieważ Paweł też dał konkretne wskazówki, że mamy się modlić, mamy mówić poselstwa na językach, ale tylko wtedy, kiedy jest tłumaczenie tych języków. Ale ty, kiedy jesteś w ławce, nie masz mikrofonu, nie jesteś tutaj, nie masz tej funkcji, możesz tam, gdzie jesteś, modlić się na językach, byle żebyś nikogo nie zgorszył, ponieważ może przyjść, jest napisane, zwykły wierzący, który jeszcze nie zrozumiał tego i zobaczy ciebie, jak się modlisz na językach i pomyśli sobie, albo jesteś wariat, albo coś jest. Niektórzy reagują w taki sposób, że widzą języki i się zapalają. I to jest super. Ale są ludzie, którzy widzą dary języków i jakieś inne manifestacje i się przerażają. I są takie kategorie. Więc niedzielne zgromadzenie jest taką przestrzenią, w którym nie chcemy nikogo zgorszyć, ale też nie chcemy naszą formą nikogo gasić Ducha Świętego w nas. i na nabożeństwach. Ponieważ, słuchajcie, chrześcijaństwo to nie jest spis zasad i reguł. To jest życie codzienne w obecności Bożej. To jest życie w prowadzeniu Ducha Świętego. Tu nie chodzi o to, że teraz zejdziemy do takiego stopnia głupoty wręcz, czy takiej niedojrzałości, że będziesz wstawać rano i będziesz pytać się Ducha Świętego, jakie masz założyć skarpetki, albo jaką kolor koszuli masz założyć. Bądźmy normalni. Tu chodzi o te życiowe, ważne sprawy. Kiedy masz problem ze swoim dzieckiem, zadaj pytanie Duchowi Świętemu. Jak możesz mu pomóc? Jak masz się o niego modlić? I módl się na językach. I Duch Święty cię poprowadzi. Jeśli masz problem z finansami, Słuchajcie, dzisiaj kładę nacisk na modlitwę na językach. Żebyście nie zapomnieli, że Duch i Słowo Boże idą w parze ze sobą. Bo Duch Święty zawsze będzie cię prowadzić do Słowa Bożego. Jest napisane, że On wam przypomni. A jak może ci przypomnieć, jeśli ty nie czytasz Pisma Świętego? On tutaj wszystko przypomina, pokazuje, ożywia Słowo. Więc jeśli masz problem z finansami, masz długi, czytaj Pismo Święte, módl się w duchu, pytaj się, Boże, co muszę zmienić? Jeśli nie potrafisz sobie poradzić z jakimś nałogiem, który niszczy twoje duchowe życie, pytaj się Boga, Ducha Świętego, Duchu Święty, jak mogę sobie z tym poradzić? Słuchajcie, bo nie chcemy, aby nasze życie chrześcijańskie było życiem opartym na intelektualnym, nie wiem, jakimś wiedzy, filozofii. Jest wiedza, jest mądrość, jest moc, jest miłość. Amen. Okej, zapraszam, powstańmy wszyscy razem. Zaraz będziemy mieli wieczerzę pańską.